Tak, już życzyliśmy sobie więc, abyśmy mogli słuchać uważnie. Skoro tak, to proszę usiądźcie, bo rozpoczynamy ostatnią przedobiednią sesję. I od razu wglądnijmy w Boże Słowo. Wróćmy do tegoż samego listu, który czytaliśmy na wstępie, a więc list apostoła Pawła do Efezjan. List apostoła Pawła do Efezjan. Tym razem zwróćmy uwagę na w zasadzie nakaz, polecenie apostolskie skierowane pod adresem wierzących ludzi, pod adresem chrześcijan. W rozdziale 4, wierszu 27 spotykamy taki oto zapis. 4 rozdział, wiersz 27. Pisze Paweł tak: nie dawajcie diabłu przystępu. A więc wierzący człowiek, bo list ten pisany był do wierzących ludzi, do chrześcijan, a więc wierzący człowiek nie może, nie wolno mu, nie powinien w żaden sposób dawać dostępu diabłu do swojego życia. A w jaki to sposób my, ludzie, możemy dać diabłu przystęp? O, jest wiele możliwości. Mówiłem już o nich nieco przed przerwą. Jest wiele możliwości, jest wiele kluczy prowadzących do otwarcia drzwi dla diabła. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych możliwości jest tak zwany okultyzm, któremu teraz trochę czasu poświęcimy. Jest tak zwany okultyzm. Słuchajcie, to, co jest praktykowane nawet w naszym kraju, wśród wierzących, zdawałoby się, ludzi, powoduje grozę, powoduje niepokój. Dlaczego? Dlatego, że to, co jest praktykowane, co jest czynione, ci ludzie czynią to, praktykują to, być może nie zawsze są świadomi, że to, co robią, jest obrzydliwością w oczach Boga, ponieważ jest to okultyzm. W związku z tym czytajmy kolejny fragment Bożego Słowa. Jest to zapis z 5 Księgi Mojżeszowej, z 18 rozdziału. 5 Księga Mojżeszowa, 18 rozdział. Przysłuchujmy się temu, co mówi Bóg, co jest zapisane w Piśmie Świętym, w Biblii. Powiada Bóg tak, w 18 rozdziale od 10 wiersza: niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg Twój, wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem Twoim. Gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan Tobie nie pozwolił. Dzisiaj niektórzy mają pretensje do Izraela. Dlaczego doprowadził do tego, iż ziemie, które obecnie zajmuje, musiały opuścić inne narody? Przecież Izrael wykonywał tylko polecenie Boga. Bóg ich przyprowadził z dalekiego Egiptu po to, by wyczyścili ziemię. Tę ziemię, którą obecnie zamieszkuje. A dlaczego Bóg usunął tamte narody, Kananejczyków, Chiwejczyków, Hetejczyków i tak dalej, i tak dalej? Dlaczego Bóg nakazał Izraelowi, aby te narody usunął? Dlaczego nie pozwolił tym narodom zamieszkiwać ten przepiękny kraj? Bo Kiedyś był on rzeczywiście mlekiem i miodem płynący. Dlaczego? Tu znajdujemy odpowiedź na to pytanie. Dlatego, że tamte narody zajmowały się, praktykowały tak zwany okultyzm. Powszechne było wróżbiarstwo. Powszechne był spirytyzm, czyli wywoływanie duchów. Powszechne były inne rodzaje okultyzmu. A ponieważ to wszystko jest obrzydliwością, jak czytaliśmy, w oczach Boga, Bóg doszedł do wniosku, że trzeba ziemię oczyścić, uwolnić od tych ludzi, od okultystów, żeby nie kalali swoim postępowaniem ziemi. Dlatego przyprowadził swój naród, Izraela, do Kanaanu, aby usunął tych ludzi, żeby w ten sposób oczyścić ziemię od tych obrzydliwości. Zastanawiające jest, albo zadajmy sobie pytanie, dlaczego światli ludzie, wykształceni ludzie, cywilizowani ludzie takimi rzeczami się zajmują? Dlaczego w naszym cywilizowanym społeczeństwie dzisiaj podobno największą fortunę zbijają różnego rodzaju wróżbici, bioenergoterapeuci? Dlaczego dzisiaj fortuny zbijają wróżki? Dlaczego? Kiedyś rano, jakieś 3-4 dni temu, puściłem sobie wiadomości. Przed wiadomościami był taki oto news, taka informacja, że dzisiaj najlepiej się powodzi różnego rodzaju szamanom, wróżbitom, przypowiadaczom przyszłości. Za 15-minutową sesję wróżka bierze 60-70 zł. A kolejki do niej są zarezerwowane na 2-3 miesiące do przodu. Złoty interes. Pomamrocze co nieco, coś tam powie i inkasuje lepiej niż najlepszy specjalista, lekarz. Za 15 minut. A więc widzicie, i zdawałoby się, że tego być nie powinno, bo przecież ludzie wykształceni, z wyższym wykształceniem, światli, chrześcijanie, do kościoła chodzący, a zauważcie, co się dzieje. Kiedyś jechałem przez przepiękną ziemię białostocką. Jechałem z Bielska Podlaskiego chyba gdzieś tam w okolicy Hajnówki, Dubicz Cerkiewnych. I przejeżdżaliśmy przez miejscowość Orla. Przyjechałem rano pociągiem, była gdzieś 5 czy 6, ktoś tam czekał na mnie i jechaliśmy. I w pewnym momencie zauważyłem, że przy jakimś tam domu kłębi się tłum ludzi. Pytam tego, który mnie wiezie, co się tu dzieje? Co to jest? A on mówi, tu urzęduje, tak oni to nazywają, babka. Pytam, co to jest ta babka? A więc wróżka, która wróży. Na brak klientów nie narzekała. Już o 6 rano biedaczce spać nie dali. Tłum ludzi przed jej chatą, przed jej domem. Nie wiem, czy robiła to za darmo, czy za jakąś tam opłatą. No w każdym razie fakt jest faktem. Światli, dorośli ludzie. Popatrzcie, co robią. I jestem przekonany, że większość z nich nie wie, że to, co robią, ani ci, którzy wróżą, ani ci, którzy sobie idą powróżyć, nie są świadomi, że jest to obrzydliwością w oczach Boga. I że przed wiekami ludzi, którzy się temu oddawali, Bóg kazał usunąć. Może Bóg dzisiaj nie jest taki rygorystyczny jak kiedyś, taki stanowczy. Ale gdy czytamy Biblię, to dowiadujemy się. Dowiadujemy się, że na życie wieczne, na niebo, na Królestwo Boże tak zwane, a więc na życie wieczne, na Królestwo Boże liczyć nie mają co? Ani cudzołożnicy, ani złodzieje, ani
między innymi wróżbici, między innymi ci, którzy się tymi rzeczami zajmują. A więc jest to bowiem nadal obrzydliwością w oczach Boga. Kto się tym zajmuje? Zasada jest taka. Im naród bliżej Boga, im osoba bliżej Boga, tym bardziej gardzi tego rodzaju praktykami. Im bardziej naród się oddala od Boga, albo jakaś osoba oddala się od Boga, tym bardziej powstaje w nim jakaś naturalna potrzeba udania się do wróżki, rozkładania pasjansów, wróżenia sobie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Bo człowiek ma w sobie zapotrzebowanie na świadomość, że jest ktoś większy niż on. Niż ja, człowiek. Że jest ktoś większy. Dlatego ludzie, którzy się oddalają od Boga, zaczynają czcić, powiedzmy sobie, takie czy inne twory, a więc uważają, że ktoś, że ten dąb jest większy, jest mocniejszy, zaczynają czcić gwiazdy, słońce i tak dalej, bo muszą wypełnić to swoje wnętrze, w którym jest zapotrzebowanie na świadomość, że jest ktoś większy niż ja. Komu się mogę powierzyć, komu mogę zaufać, do kogo się mogę zwrócić. I tak, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, to nie mamy potrzeby, żeby szukać zapewnienia przy mamrotaniu jakiejś wróżki, udawania się do jakiegoś bioenergoterapeuty, jakiegoś szamana, kogoś, kto nas wykorzysta, do jakiegoś cwaniaka, który wykorzysta naszą naiwność, bo zwracamy się do Boga. Powiesz, ale to ludzie robią dlatego, że cierpią. Ale Biblia mówi wyraźnie, cierpi kto między wami, niech się modli. Niech uzna wielkość Boga, Jego autorytet, Jego moc, Jego potęgę i niech się do Niego zwraca. Ale jeśli Bóg jest dla kogoś tylko jakąś istotą nieokreśloną, daleką, no to wtedy szuka kogoś, kto mu coś tam do ucha naszepcze, szuka, albo idzie do jakiegoś spirytysty, aby mu wywołał ducha przodków i albo kogoś tam, żeby ten mu go informował o tym czy o owym. I widzicie, tak w Biblii było. Biblia takie przypadki opisuje. Ten sam naród izraelski, albo jego przedstawiciele, jego przywódcy, dopóki mieli świadomość wielkości Boga, dopóki mieli świadomość obecności Boga, dopóki nie byli tylko zletniałymi, nominalnymi, wierzącymi ludźmi w Boga, dopóki wiara w Boga nie była tylko jakąś jedną z religii, dopóty nie potrzebowali ani wróżek, nie potrzebowali ani znachorów, nie potrzebowali różnych zwodzicieli. Przykładem tego może być król Saul. Takiego przedstawiciela tego typu postaw spotykamy w pierwszej księdze Samuelowej spotykamy człowieka o imieniu Saul. Bóg go powołał na króla Izraelu. Bóg go namaścił na króla. On rozmawiał z Bogiem, Bóg mu odpowiadał, Bóg go instruował, Bóg go pocieszał, Bóg mu podpowiadał, co ma zrobić. Ale w pewnym momencie człowiek ten zgrzeszył. I w tym momencie, gdy zgrzeszył, Bóg się od niego odwrócił. On przestał słyszeć, co Bóg do niego mówi. On przestał słyszeć głos Boży. On chciał, ale ponieważ zgrzeszył, Bóg mu nie dawał już dalszych informacji. Bóg mu nie mówił, co ma robić. A skoro nie słyszał Boga, nie przeżywał Boga, Bóg był jakby odwrócony od niego. To nie Bóg się od niego odwrócił. To on swoim grzechem spowodował, że Bóg już dłużej z nim rozmawiać nie mógł i nie chciał. To co wtedy się stało? Ci, którzy czytają Biblię, wiedzą. To jest opisane w 28 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Skoro nie Bóg, no to trzeba szukać kogoś innego. tę pustkę powstało na skutek odwrócenia się Boga, trzeba było czymś wypełnić. Dokąd więc poszedł Saul? Do wróżki. Poszedł, żeby mu wróżka wywróżyła, żeby mu wróżka powiedziała, żeby mu wróżka przypowiedziała, co ma czynić dalej. A więc widzicie, jak to jest z człowiekiem? Tak jest i z nami, z chrześcijanami. Gdyby Bóg był blisko nas, gdybyśmy Go na tyle poznali, żeby móc utrzymywać z Nim społeczność, obrzydliwością byłoby dla nas nawet myślenie o tym, że jakaś wróżka, jakiś znachor, jakiś szaman, jakiś czarodziej, jakiś spirytysta miałby nam podpowiadać, co my mamy robić albo co my mamy czynić. Wahadełka, horoskopy, to wszystko byłoby obrzydliwością. Dlaczego byłoby to obrzydliwością w oczach naszych? Ponieważ to jest obrzydliwością w oczach Boga. A jeśli Boga miłujemy, to brzydzimy się tym, czym się brzydzi Bóg. Ale ponieważ myśmy zletnieli, Bóg stał się dla nas jakąś tam żonką. Wierzymy w Niego albo i nie, ale jeśli wierzymy, to tak nominalnie. No to tę pustkę w człowieku musi wypełnić coś innego. Dlatego biegną biedni Polacy do wróżek, znachorów, szamanów przeróżnych. Przyjeżdżają różnego rodzaju fałszywi prorocy, zwodziciele, a Polacy się ustawiają w kolejkach. I płacą, i męczą się, i oszukiwani są, i tak dalej, i tak dalej. To jest obrzydliwością w oczach Boga. Nie chcesz chyba rozmawiać ze swoim synem za czymś pośrednictwem. Chcesz rozmawiać z nim wprost. Zapytam, dlaczego to jest obrzydliwością w oczach Boga? Dlatego, że są tylko dwa źródła, jak mówiłem, dwa niewidzialne światy, nadnaturalne dwa niewidzialne światy. Bóg albo moc ciemności. To prawda. Ja się z tym zgadzam, że wróżąca cyganka może ci powiedzieć prawdę. Nie zdarzyło ci się, jeśli wróżyłeś, że ci powiedziała prawdę? Nie zdarzyło ci się, że wróżka jakaś tam, gdzieś urzędująca, powiedziała ci prawdę? I mówisz, to Bóg? Powiedziała mi prawdę. To jest fałszywy Bóg, zwodniczy Bóg. Ona może ci powiedzieć prawdę, On może ci powiedzieć prawdę. Ale chciałbym zapytać, od kogo to poznanie? Od kogo ta fałszywa prawda, choć prawdziwa, pochodzi? Jeśli nie od Boga, no to z którego świata? No z fałszywego, złego świata. I w związku z tym to jest obrzydliwością w oczach Boga. Jeśli idziemy, aby tam korzystać. Horoskopy. No są ludzie, którzy nie przeżyją dnia bez horoskopu. Zaczynają dzień od horoskopu. Są ludzie, którzy jeśli nie przeczytają, co mówi talia kart, to nie zrobią kroku. A zatem zamiast zwracać się do Boga w modlitwie o prowadzenie, o pomoc, zwracają się do gwiazd. A żeby być bardziej precyzyjnym, to wszystkie te gwiazdy, czy z których korzystają układacze horoskopów, noszą nazwy demonów. Za tymi gwiazdami stoją określone nazwy określonych demonów. A zatem widzicie, to jest obrzydliwością w oczach Boga. Ludzie się do tego zwracają, ponieważ nie znają Boga. Albo znają Go tylko tak o bardzo, 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 że tak powiem, płytko. Ale jeszcze jest jedna rzecz z tym związana. Niebezpieczeństwo zwracania się do praktyk okultystycznych polega także i na tym, że to może prowadzić do demonicznego opętania. I pamiętam przypadek, ja już go tutaj mówiłem kiedyś przy okazji prowadzenia wykładu na temat okultyzmu, chociaż takich przypadków jest więcej, ale pamiętam przypadek z miejscowości Chełm. Tam kiedyś usługiwałem podczas ewangelizacji i w pewnym momencie, gdy mówiłem, że Jezus jest Panem, że Bóg Ojciec dał mu autorytet ponad wszelki autorytet, że nie ma innego pośrednika między Bogiem a ludźmi, że jest tylko jeden pośrednik, a jest nim Jezus Chrystus, że nie ma innego Zbawiciela, jest jedynie jeden Zbawiciel, a nim jest Jezus Chrystus. Nagle podczas tego nabożeństwa, podczas mojej usługi, jedna z kobiet siedząca gdzieś pod koniec w sposób taki bardzo demonstracyjny zaczęła się mi sprzeciwiać. W jaki sposób? Zaczęła krzyczeć na całe gardło i to takim męskim głosem. Nie! Zaczęła dosłownie ryczeć do tego stopnia, że pozostałe osoby jak gdyby struchlały, słysząc ten przeraźliwy sprzeciw. Ponieważ nie był to pierwszy przypadek w mojej praktyce, poprosiłem pastora, podeszliśmy do niej i wyprowadziliśmy ją. Jeden ze starszych przejął kierownictwo w zborze nad nabożeństwem. Wyprowadziliśmy ją do bocznego pokoju i tam w imieniu Jezusa modliliśmy się, aby została uwolniona. I nagle wróciła jakby gdzieś zza światów. Potrząsnęła głową, popatrzyła, otworzyła oczy i widziałem, że była zdumiona, że się znajduje tu, a nie gdzie indziej. I zapytaliśmy ją, słuchaj, powiedz coś o sobie. I wtedy zaczęła opowiadać. Co zaczęła opowiadać? Otóż był taki przypadek w jej życiu, że opuścił ją mąż. Została sama z dziećmi, bez środków do życia. I jednocześnie nabawiła się choroby. Próbowała szukać pomocy u lekarzy, ale w pewnym momencie skończyły się środki i pozostała w sytuacji beznadziejnej. A ból narastał, a cierpienie narastało. Dochodziło do tego, że cierpiała w dzień i w nocy. I praktycznie rzecz biorąc, jednego dnia podjęła decyzję, że skończy ze swoim życiem, ponieważ nie chce patrzeć na cierpienia swoich dzieci i nie może już znosić swojego cierpienia. Postanowiła więc pójść i skończyć ze swoim życiem. I idąc w tym cierpieniu, zauważyła plakat, ręce wyciągnięte i napis, ręce, które leczą. I oczywiście nazwisko bioenergoterapeuty, tyle i tyle to kosztuje, przyjdź i tak dalej, zachęta. Gdzieś się jeszcze jakoś zdobyła, coś sprzedała, żeby pójść, uczyniła to ostatnią nadzieją w swojej niemocy. Poszła. I oto przyszedł do niej, wpatrywał się w jej oczy, włożył na nią ręce i mówi, rzeczywiście, lepiej się poczułam. Tak się rozradowałam, bo lepiej się poczułam. Wracałam do domu i wydawało mi się, że choroba minęła, że nastąpiło ukrócenie mojego cierpienia. Byłam pełna optymizmu. Ale po 2-3 dniach nie tylko wróciły te same bóle, ale w sposób zdwojony. Byłam załamana. Byłam zupełnie, zupełnie załamana. I co? Napytamy, i co dalej? No, mówi, nie mogłam sobie już dalej poradzić. Podjąłem ostateczną decyzję, że skończę z sobą. I właśnie idąc, żeby skończyć z sobą po raz drugi, zobaczyłam inny plakat, wiszący tam, gdzie kiedyś wisiał tamten plakat. Żółty plakat z gołąbkiem, a napis Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam, uzdrawia, zbawia, uwalnia, przyjdź i tak dalej. I postanowiłam jeszcze raz spróbować. Przyszłam i oto byłam, i w pewnym momencie jak jak ta, ty stałeś tam za kazalnicą i mówiłeś, że Jezus jest Panem, że Jezus zbawia, że Jezus uzdrawia, to wszystko, co było we mnie, zaczęło się burzyć. I mówi, w tym momencie straciłam świadomość. Nie wiem, co się dalej ze mną działo. Nie wiem, co się ze mną dalej działo. Modliliśmy się o nią. Została z tego czegoś, co w nią weszło, gdy ktoś na nią włożył ręce, uwolniona. A więc korzystanie z tego rodzaju doświadczeń, praktyk prowadzi do okultyzmu, prowadzi do demonicznego opanowania. Są jakby, skoro mówimy o tym, są jakby dwie drogi, które dają dostęp diabłu do naszego życia albo pozwalają diabłu wejść w nas, zamieszkać w nas, opanować nas. Są dwie jakby drogi. Pierwsza z nich, nazywamy ją opętaniem zawinionym, sprowokowanym. I druga droga to opętanie niezawinione, niesprowokowane. Niezawinione, niesprowokowane. Opętanie zawinione, a więc to sprowokowane, kiedy niejako my sami dajemy przystęp diabłu. Jak gdyby przywołujemy, jak gdyby mu pozwalamy, jak gdyby otwieramy mu drzwi. To co? No to właśnie udział w różnego rodzaju praktykach okultystycznych. Magia, wróżenie, spirytyzm. A więc wtedy, gdy jakby przywołujemy, pozwalamy, astrologia, horoskopy, chiromancja, karty tarota, psychometria i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc to wszystko, co dzisiaj możecie kupić w kiosku. Idziecie, kupujecie. Nie ma gazety, w której nie zamieszczano by horoskopów. Gazety się nie sprzedają bez horoskopów. I biedni ludzie nie wiedzą, że za tym stoją za tym określone moce demoniczne, wróżbiarskie. Jak już mówiłem, wróżenie. Plątające się po ulicach cyganki. Urzędujące wróżbiarki. Ludzie to traktują jako coś takiego normalnego. Jeszcze raz powiadam, to nie musi być tak, że nie powiedzą nam, ci ludzie nie powiedzą nam prawdę. Oni powiedzą nam prawdę, ale ta prawda prowadzi do zniewolenia. Bardzo często ta prawda prowadzi do zniewolenia. Więc wróżenie, przepowiadanie, magia, to są te rzeczy, które jak gdyby świadomie, w sposób sprowokowany ściągamy na siebie. Ale jest też i inny rodzaj prowokacji. Jest też inna droga prowadząca do demonicznego zniewolenia. To jest opętanie niezawinione. Kiedy ono ma miejsce? To opętanie niezawinione. Ma ono miejsce wówczas, gdy osoba zostaje opanowana nie z własnej woli. Nie z własnej woli. Bardzo często przyczyną opętania dzieci są rodzice, są dziadkowie. Czy wiecie, co mówi Biblia? Biblia mówi, że przekleństwo idzie do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia. I zdarza się, zdarzało się i zdarza się. I to jest jak gdyby codzienne doświadczenie nas, którzy się tymi rzeczami zajmujemy, że jeśli dziadkowie, pradziadkowie zajmowali się na przykład wywoływaniem duchów, a więc spirytyzmem, albo gdzieś tam oddawali się innym rodzajom okultyzmu, wróżeniu, sami wróżyli, albo do wróżek, wróżbitów chodzili, albo jeszcze z czymś się innym, z tego typu działaniami zajmowali, to oni mogą nie odczuwać skutków tego przekleństwa. Nawet wnukowie nie od razu muszą odczuwać skutki tego przekleństwa, bo przekleństwo idzie do trzeciego, czwartego pokolenia, ale w trzecim, czwartym pokoleniu to wyjdzie na jaw, to się objawi. I potem się rodzice dziwią, co się dzieje, dlaczego to dziecko szalone się urodziło. Dlaczego to dziecko jest takie, jakie jest. Bo bardzo często dźwiga ono skutki przekleństwa sprowadzone na rodzinę, przez dziadów, pradziadów, przez tych, którzy świadomie albo nieświadomie zajmowali się rzeczami przeklętymi, tym, co jest obrzydliwością w oczach Boga. Dlaczego ktoś ma takie ciągoty do opilstwa? Dlaczego ten wnuk albo prawnuk jest taki, jak jest? Dlaczego rynsztok jest dla niego najlepszym miejscem? Dziwią się. Mówi się ojciec porządny, matka porządna, a syn? Ale bardzo często to sięga gdzieś w przeszłość. Dźwiga ten syn, dźwiga to ten człowiek przekleństwo dziedzicznie otrzymane gdzieś tam przez od dziadów, pradziadów. Czy jest jakaś możliwość wyjścia z tego? Przecież lekarze twierdzą, że my pewne rzeczy przekazujemy w genach. Prawda? Dzisiaj się nauka, jaką jest dziedziczność, stała bardzo popularna. I bardzo często się mówi, to jest dziedziczne. Ta choroba to jest dziedziczna choroba. Rozwody w tej rodzinie to są jakie? Dziedziczne. A więc powołujemy się na dziedziczność. Mówimy, że to jest w tej rodzinie charakterystyczne, bo dziedziczne. Skoro te kliniczne choroby przechodzą dziedzicznie, ta zachorowalność jest dziedziczna, to dlaczego w duchowych sferach, w duchowym pojęciu pewne przekleństwa ściągnięte przez prarodziców, przez dziadów, pradziadów nie miałyby iść dziedzicznie? Po przodkach przekleństwa, które weszło do twojej rodziny, weszło do twoich dziadów, spowodowane przez twoich dziadów, pradziadów. To zapytasz to w takim razie, co ja jestem winien? Czy ja mogę jakoś się z tego wydostać? Czy ja mogę się jakoś z tego wykaraskać? Jak zrzucić z siebie to przekleństwo, które spadło na mnie z powodu nieodpowiedzialności moich dziadów, pradziadów, a może rodziców? Do drugiego, trzeciego przykładu. Diabeł wie, że już dalej nie ma prawa, dlatego chce dosięgnąć to pokolenie, które jak gdyby ma możliwość jeszcze dosięgnąć, a tym pokoleniem jest drugie, trzecie, czwarte ostateczności. Czy jest jakakolwiek szansa? Zaraz wam powiem radosną nowinę. A właściwie to nie ja, ale Piotr. Apostoł Piotr. Apostoł Piotr powiada w swoim liście, pierwszym liście, w rozdziale pierwszym, wierszu 18 i 19 tak. Apostoł Piotr w pierwszym rozdziale, w 18 i 19 rozdziale powiada pod adresem tych ludzi, którzy dzisiaj mogli nawet mieć żal i mają żal i pretensje do swoich ojców, praojców, za ich styl życia, powiada tak Piotr. Wiedzcie, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego. Co chcę przez to powiedzieć? Co chce Piotr przez to powiedzieć? Że nawet jeśli wzorce twojej rodziny były marne, jeśli twoi rodzice przekazali ci marne wzorce, jeśli twoi dziadowie przekazali ci przeklęte wzorce, dlatego nie powołuj się nigdy i nie mów, mój dziad taki był, mój ojciec takim był i ja takim jestem. A tak się czasem ludzie usprawiedliwiają. Jeśli nawet te wzorce, to postępowanie twoich rodziców, dziadów było niewłaściwe, jeśli pamiętasz dziada, jak pił z twoją babcią, jeśli pamiętasz ojca, jak pił z twoją matką, jeśli twój dom to dom zwany Meliną, jeśli gromadzili się tam ludzie, nad którymi było przekleństwo, to nie oznacza, że ty już do końca na taki los jesteś skazany. To wcale tego nie oznacza, bo oto co czytamy, że Chrystus przyszedł z nieba, aby nas wykupić z tego marnego, powiedziałbym, przeklętego postępowania przez kogoś tam nam przekazanego. I posłuchajcie, Chrystus, aby nas wykupić z tego marnego, przeklętego postępowania, niewzorcowego postępowania, zapłacił cenę większą niż złoto i srebro. Bo w wierszu 19 czytamy, dokańczając tę myśl, z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego. A więc z tej przeklętej dziedziczności Chrystus nie wykupił nas ani srebrem, ani złotem, ale swoją najdroższą krwią przelano na Golgocie. A była to cena z całą pewnością wartościowsza, większa niż całe złoto całego świata i całe srebro całego świata. Zawsze mówię tak, gdyby wartość twoja w oczach Boga była taka, że mógłby Bóg zapłacić za ciebie cenę z górą złota, to Bóg by to uczynił. Gdyby wartość w oczach twoich była taka, że Bóg mógł za nią zapłacić górą srebra albo wszystkim srebrem i wszystkim złotem, to Bóg byłby to uczynił. Ale twoja wartość w oczach Boga była jeszcze większa. Nie wystarczyło ceny złota i srebra za twoje życie. Dlatego Chrystus przyszedł, aby zapłacić cenę najwyższą, przewyższającą wartość złota i srebra. A tą wartością była święta krew Bożego Syna. Chrystus, Bóg nas tak umiłował, że nie wahał się zapłacić najwyższej ceny. Po co? Aby nas wyrwać z marnego postępowania dziedzicznie nam przekazanego przez naszych praojców. W liście do Efezjan jest też napisane, w liście do Filipian, że Bóg wyrwał nas z mocy ciemności, a przeniósł nas do królestwa swojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa. A więc niezależnie od tego, jak wygląda twoja dziedziczność, niezależnie od tego, jak wygląda twoja przeszłość, niezależnie od tego, jest wyjście. Może pan wiesz o tym, że twoi rodzice gdzieś tam się wałęsali po tych różnych miejscach, które są obrzydliwością w oczach Boga i masz świadomość, że ty jesteś dzisiaj, niesiesz skutki tego. Pamiętaj, Chrystus przyszedł, aby nas wykupić, przerwać tę przeklętą nić dziedziczności, uczynić się nowym stworzeniem, postawić się na nowym miejscu. I gdy czytamy Stary Testament, spotykamy ludzi, jak choćby Achab, jak choćby wielu innych, którzy prowadzili życie fatalne. Fatalne życie prowadzili, grzeszne życie prowadzili, którzy nie byli wzorcem dla swoich dzieci, wręcz zgorszeniem dla swoich dzieci. Ale czytamy, że bardzo często dzieci tych ludzi prowadzących niegodziwe życie podejmowali decyzję. Nie, my pójdziemy inną drogą niż nasi ojcowie, niż ci ludzie. Oni zwracali się do Boga i rozpoczynała się nowa historia. Rozpoczynał się nowy bieg. Bóg zaczynał ich błogosławić. A więc dziedziczność. Inną przyczyną może być rzucone przekleństwo. Może być rzucone na ciebie przekleństwo. I to przekleństwo mogło być rzucone jeszcze już wtedy, gdy byłeś w łonie swojej matki. Matka może, albo ojciec z różnych powodów mógł cię przyklinać, gdy byłeś jeszcze w łonie swojej matki. Być może byłaby dawno dokonana aborcja, gdyby nie sumienie, nakazy przeciwaborcyjne i tak dalej, i tak dalej. Ale przeklinano twoje poczęcie. I wróg to wykorzystuje. A może gdy rosłeś, gdy byłeś dzieckiem, w domu spadały na ciebie gromy, przekleństwa, wyzwiska i tak dalej. I wróg to potraktował jako zgodę twoich rodziców na to, żeby cię dopaść. Twoi rodzice otworzyli być może drzwi przed wrogiem, aby cię dopaść. I dzisiaj dziwi się, skąd to się wszystko dzieje, skąd to zamieszanie, skąd to, skąd ten niepokój, skąd ten bezustanny stres. Być może musisz sięgnąć do przeszłości. Być może sięga to gdzieś tam, dokąd ty nawet pamięcią nie sięgasz. Inne jeszcze możliwości dostępu wroga do naszego życia? Czasem to może być jakiś przestrach, długotrwałe trwanie w depresji. Żyjemy w takim czasie, że co druga osoba, co trzecia osoba cierpi na różnego rodzaju depresję. Oczywiście stany tej depresji mogą być bardzo różne, od tej bardzo takiej niewinnej do tej bardzo dramatycznej. I większość ludzi przeżywa tego rodzaju stany. Ale poddawanie się tym stanom, trwanie w tym stanie może doprowadzić do tego, że w pewnym momencie przestaniesz kontrolować to, co robisz, przestaniesz kontrolować siebie samego, czuwać nad sobą samym, otworzysz się, a wróg to wykorzysta, aby zawładnąć tobą. I takich przypadków jest na co dzień w naszej praktyce duszpasterskiej bardzo wiele. Spotkałem się z wieloma ludźmi, którzy doznali jakiegoś szoku, przestraszenia i, że tak powiem, stało się. I tragedia gotowa. Czasem przyczyną może być to, że dzieci były zgwałcone i w tym momencie przeżyły szok, wstrząs. Czasem może być tak, że inny jakiś powód z tej kategorii sprawił, że w tym przestraszeniu się nastąpiło otwarcie się na moc ciemności. Ale nawet jeśli tak się stało, jeszcze raz powiadał Jezus Chrystus, że diabeł przychodzi po to, żeby kraść, zabijać i tracić. Ale Jezus mówi o sobie, ale ja przyszedłem, żeby wam dać życie. I żeby to życie było życiem obfitym. Bez względu na to, jak było, bez względu na to, jak jest, przed tobą jest nowa przyszłość. Wcale nie musisz żyć dniem wczorajszym, przed tobą jest lepsze jutro. Gdy czytamy Ewangelię, to zauważamy, że różni ludzie z jakże pokiereszowanym życiem przychodzili do Jezusa. I rzecz charakterystyczna, że nikt nie odchodził w takim samym stanie, w jakim przyszedł do Jezusa. Życie ludzi ulegało zmianie. Ci ludzie stawali się nowym stworzeniem. Chciałoby się powiedzieć za apostołem Pawłem, stare rzeczy przemijały, a wszystko stawało się nowe. A zatem, kończąc nasze wykłady na temat niebezpieczeństwa związanego z okultyzmem, z demonicznymi atakami, miejmy świadomość, że jeśli oddajemy nasze życie Bogu, to wtedy Boża opatrzność, jak mówimy, zaczyna czuwać nad nami. To wtedy Bóg roztacza swoją wszechmocną dłoń nad nami. Jesteśmy pod Jego ochroną, pod Jego zabezpieczeniem. Nie zakończyłbym, gdybym się nie posłużył pewnym przykładem, autentycznym przykładem. Także często przeze mnie wspominanym po to, żeby zachęcić ludzi do wierzenia w opatrzność, w ochronę Boga. Mam na myśli pewną dziewczynę, która mieszkała na wsi, a do szkoły uczęszczała, idąc przez las. I gdy nadeszła pora jesienna, dzień stawał się coraz krótszy, wracała często ze szkoły już o zmroku. I jednego wieczoru, gdy wracała o zmroku, idąc przez las, wyskoczyli z lasu trzej mężczyźni. Obalili ją na ziemię. I wiadomo, w jakim celu to zrobili. W celu gwałtu. A ona była wierzącą dziewczyną. Wierzącą chrześcijanką. I gdy ją obalili, broniła się jak mogła. Ale nie była już w stanie dłużej się opierać trzem mężczyznom. Praktycznie już była zupełnie załamana. No, ukresu sił. I nagle sobie przypomniała, że przecież jej ciało jest własnością Boga. Że przecież ona należy do Boga. Że przecież Bóg obiecał w swoim słowie, że bez Jego przyzwolenia ani włos z jej głowy spaść nie może. I gdy zdawało się, że już nie ma żadnego ratunku, że już nie ma żadnej szansy obrony, ta dziewczyna w swej bezsilności, jak tylko mogła, głośno krzyknęła: w imieniu Jezusa Chrystusa ręce precz od nie swojej własności. Tylko tyle zdążyła wypowiedzieć. Nagle coś się wydarzyło. Ci trzej mężczyźni, którzy już byli pewni triumfu, zerwali się i każdy z nich uciekał jak mógł w swoją stronę. Ona powstała, otrząsnęła się, ochędożyła się i poszła do domu. Przerażona, przestraszona. A za jakiś czas dowiedziała się, że ci ludzie popełnili więcej tego rodzaju ohydnych czynów. I że wytoczony im został proces. Poszła więc z ciekawości, aby się przypatrzyć i przysłuchać. I gdy przyszła na salę sądową, rozpoznała, że to są ci sami trzej zboczeńcy, którzy i ją chcieli zgwałcić. I pytano ją, pytano ich sędzia, czy prokurator przepytywał ich. I zarzucał im i tam gwałt, i następne gwałty. I oni, oczywiście nie mając wyjścia z sytuacji, musieli mówić prawdę. Ale w pewnym momencie któryś z nich powiedział: ale jednego gwałtu nie popełniliśmy, choć chcieliśmy. Sędzia zaciekawiony zapytał: a dlaczego? Złapaliśmy w lesie pewną dziewczynę, obaliliśmy ją i już chcieliśmy nasz zamiar uskutecznić, ale ona nagle krzyknęła: ręce precz w imieniu Jezusa od nie swojej własności. I wtedy u jej głowy zobaczyliśmy potężnego anioła z ognistym mieczem. Oślepił nas ten anioł i wtedy każdy z nas uciekał w swoją stronę, uderzając o drzewa, raniąc się o chaszcze, gałęzie. Uciekaliśmy każdy w swoją stronę. Zatrzymaliśmy się daleko, daleko od tego lasu, drżąc ze strachu i z przerażenia. Alleluja. Bóg jest mocen, aby zachować życie tych, niezależnie od tego, jak było i jak jest, zachować życie tych, którzy do Niego należą. Jesteście źrenicą mojego oka, mówi Bóg. Ani włos waszej głowy spaść nie może bez mojego przyzwolenia. Pan jest pasterzem moim, możemy wtedy mówić, który na paszach zielonych pasie nas, a do wód cichych prowadzi nas. I w tym momencie chciałoby się zadać kończące pytanie. Czy twoje życie, takie jakie ono jest, obarczone, być może także zhańbione tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, być może życie, na które wywierana jest bezustannie presja do czynienia zła, czy to swoje sponiewierane, okaleczone, zbutwiałe życie ofiarowałeś już Chrystusowi? Czy już powierzyłeś Mu swoje życie, prosząc Go o przebaczenie, prosząc Go o uwolnienie i prosząc Go o zabezpieczenie twojego życia na przyszłość? Czy już to zrobiłeś? Te dni skupienia są po to, żebyśmy się przed Bogiem mogli wyciszyć. Żebyśmy przed Bogiem mogli rozważyć nasz stan. Żebyśmy mogli także podejmować decyzje. Żebyśmy mogli powiedzieć: Boże, przynoszę Ci to podziurawione, złamane, a może nawet pełne nałogów życie. przebacz mi, uwolnij mnie i niech Twoja ręka będzie nade mną rozpostarta. Niech Twoja ręka czuwa nad moim życiem i zabezpiecza moje życie. Pan Jezus powiedział, i to jest aktualne wezwanie, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, chciałoby się dodać stratowani, rozdarci. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy potrzebujecie pomocy, a ja wam dam ukojenie. Ci, którzy kiedykolwiek do Jezusa przychodzili, nigdy w takim stanie, w jakim przyszli, nie odchodzili. Sięgam myślami wstecz. Młody człowiek, mam na myśli siebie, przed którym było całe życie, przed którym była niejedna, jeszcze nieprzehulana noc, niejedna butelczyna i tak dalej, i tak dalej. Człowiek wewnętrznie rozdarty, człowiek obciążony. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, spracowani. Taki, jaki byłem. Nie starałem się być lepszy, bo nie mogłem nic zrobić, żeby być lepszym. Takim, jakim byłem. Zawołałem, Panie, widzisz moje przygnębienie. Panie, widzisz moje rozdarcie wewnętrzne. Widzisz mój stan. Proszę, Panie, przebacz mi. Przyjmij mnie. I to się stało. On przyjął mnie takim, jakim byłem. On przebaczył mi całą moją przeszłość. I od tamtego czasu, ponad 40 lat, Jego miłosierna ręka przeprowadzała i przeprowadza mnie przez życie. I chcę wam powiedzieć, że jestem szczęśliwy. Gdy myślę o tym dniu, w którym to się stało, jestem szczęśliwy, że przez tyle dni i tyle tygodni, miesięcy i lat Bóg mnie prowadzi. A co? Co dopiero, gdy myślę o przyszłości, o wieczności? Tu się bierze źródło mojego szczęścia. Bo On zapewnia mnie w swoim słowie, że poszedł wcześniej, umarł wcześniej, zmartwychwstał, został wzięty do nieba. Wiecie po co? Po to, aby mi przygotować miejsce. Aby kiedyś, gdy nastanie czas mojego odejścia z tej ziemi, żebym nie musiał iść gdzieś w czeluści, w nieznaną przyszłość, ale żebym poszedł do tego miejsca, które On przygotował dla tych, którzy Go miłują. 14 rozdział Ewangelii Jana. Jezus powiedział, idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy wam przygotuję miejsce, przyjdę. A zatem szczęśliwy jestem, gdy myślę o przeszłości. Szczęśliwy jestem, gdy myślę o przyszłości. To, co najlepsze przed tymi, którzy Jemu swoje życie zawierzyli. Chcielibyśmy zakończyć nasze sesje wykładowe modlitwą. Powstańmy. Powstańmy. Jeśli coś z tego, co dzisiaj mówiłem, ciebie dotyczyło, jeśli widzisz dzisiaj tę chwilę, która się wydarzyła w twoim życiu, gdy wyciągałeś swoją rękę do jakiegoś wróżbity, a ten z twoich linii papilarnych czytał ci twoją przyszłość. Jeśli zagłębiałeś się w tajniki horoskopu, jeśli ktoś ci mamrotał, co się będzie z tobą wydarzać, jeśli ktoś z nieokreśloną mocą wkładał na ciebie ręce i czułeś, że coś w ciebie wchodzi, jeśli, tak jak czytaliśmy, coś obrzydliwego się wydarzało w twojej obecności, może byłeś tylko biernym świadkiem wywoływania jakiegoś ducha, tańczenia stołu, tańczenia talerza na stole, albo jakichś innych ponadnaturalnych zjawisk, które ktoś, jakiś spirytysta w twojej obecności wywoływał. Wierz o tym, że w ten sposób obraziłeś Boga haniebnym czynem, bo to jest obrzydliwością w oczach Boga. Bóg się tym brzydzi.
A skoro Bóg się tym brzydzi, obraziłeś Boga. A skoro obraziłeś Boga, nie pozostaje ci nic innego, jak wyznać to jako grzech i prosić: Boże, przebacz mi. I być może wszystkie te konsekwencje, które dzisiaj dźwigasz, że nie możesz się wyzwolić z tego, co, czym zostałeś zniewolony, być może to wszystko, co się wydarza podczas nocy, ta bezsenność, te niepokoje wewnętrzne, ta depresja, być może to wszystko jest skutkiem tego, co się tam kiedyś wydarzało. W Twoim życiu, w życiu Twoich rodziców, niesiesz być może to brzemię. Ale Bóg dzisiaj chce nam pomóc, chce wyjść nam naprzeciw. Dlatego jeśli doszedłeś do wniosku, że potrzebujesz pomocy, że chciałbyś, abyśmy się o Ciebie modlili, że chciałbyś, abyśmy wzywali autorytetu imienia Jezus nad Tobą, bo chcesz się z tego wydostać, to teraz jest jeszcze czas na to, abyśmy Tobie poświęcili resztę sesji. Jest jeszcze ponad 20 minut, podczas których możemy się modlić o osoby, które wyjdą tutaj do przodu. Jeśli masz takie pragnienie, jeśli widzisz w swoim życiu taką potrzebę, jeśli przeżywasz te pokuszenia, huraganowe ataki wroga i nie wiesz, co począć, chcemy się o Ciebie modlić. Chcemy w imieniu Jezusa Chrystusa sprzeciwić się diabłu i wszystkim jego atakom. Chcemy, tak jak Jezus powiedział, w imieniu moim demony wyganiać będziecie. Oto daję wam moc, abyście deptali po wężach, skorpionach i wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej. Jeśli masz takie pragnienie, abyśmy się o Ciebie modlili, możesz wyjść tu do przodu, stanąć tu przed nami. Będziemy się modlić. Będziemy wzywać autorytetu Jezusa Chrystusa. Będziemy Cię rozwiązywać w imieniu Jezusa. Jeśli więc chcesz, proszę, możesz wyjść do przodu. Przez chwilę poczekam i jeśli ktokolwiek wyjdzie, będziemy się o niego modlić. Będziemy się o te osoby, które wyjdą do przodu dzisiaj, modlić. Halleluja, Jezus. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. O, gloria Ci, Jezus. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Tak jak wspominałem na samym początku, Pan Jezus zapewnia nas w swoim Słowie. Pamiętajcie, Jego słowa są prawdą. On nigdy nie rzucał słów na wiatr. Wierzmy w to, co On powiedział w swoim Słowie. A On powiedział, gdzie was dwóch albo trzech zebranych będzie w imieniu moim, ja będę pośród was. To spotkanie, te dni skupienia organizowaliśmy w imieniu Jezusa Chrystusa. Modliliśmy się: Panie Jezu, bądź pośród nas. Panie Jezu, bądź wśród nas. On jest pośród nas, choć Go nie widzimy, ale On jest, ponieważ tak obiecał. A skoro On jest, możemy do Niego przyjść takimi, jakimi jesteśmy. Chcemy Go przeprosić za te nasze złoczyny, które się wydarzały w naszych rodzinach, albo myśmy sami je czynili. Chcemy Go za to przeprosić. Chcemy Go prosić, aby nas oczyścił, aby nam przebaczył. Ale chcemy także powiedzieć: diable, ty idź precz od naszego życia. Chcemy powiedzieć wszystkim demonom, wszystkim duchom nieczystym, zwodniczym: idźcie precz w imieniu Jezusa od naszego życia. Chcemy powiedzieć, że się brzydzimy tym, cośmy czynili, z ich inspiracji, z ich nakazu, z ich zachęty. I chcemy prosić: Panie, Panie, już nigdy, daj mi mocy, daj mi siły, abym już nigdy tego nie czynił, nie czyniła. Chcemy się szczerze dzisiaj modlić do Boga. Halleluja. Biblia powiada: jeśli uwierzysz w sercu swoim, a ustami wyznasz, to się stanie. Dziejmy więc może teraz wszyscy się modlić. Uczynimy to w ten sposób, że ja będę modlił się głośno, a wy za mną powtarzajcie. Ale niech to nie będzie tylko powtarzanie, Ale niech to w to zaangażowane będzie wasze pragnienie, wasza wiara, wasze chcenie. Głos waszego serca niech się rozlega w waszych słowach. Będziemy się więc modlić. Będziemy się sprzeciwiać wrogowi, będziemy się sprzeciwiać złym, nieczystym duchom, duchom pożądliwości seksualnych, duchom opilstwa. Będziemy w imieniu Jezusa rozwiązywać was, abyście zostali dzisiaj uwolnieni z ich wpływu, z ich oddziaływania na wasze życie. Ale najpierw poprosimy Jezusa, aby nam przebaczył. Przebaczył. Chcemy się więc modlić głośno. Ja będę się modlił głośno, wy powtarzajcie. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie. Liczymy na Twoje miłosierdzie. I prosimy, przebacz nam wszelki grzech. Przebacz nam zasmucanie Boga Ojca. Oczyść nas swą świętą krwią. Wyznajemy nasz grzech. Brzydzimy się tego grzechu. I prosimy, przebacz nam. Przyjmujemy wiarą, że krew Twoja święta oczyściła nas z wszelkiego naszego grzechu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją świętą krew, która oczyściła nas z naszego grzechu. I wyznajemy, że zostaliśmy oczyszczeni Twoją świętą krwią. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją śmierć na krzyżu. Dziękujemy Ci za Twoją śmierć na krzyżu, za krew przelaną, za zmartwychwstanie, za usprawiedliwienie, za obecność Twoją tu na tym miejscu. I teraz w imieniu Twoim wyrzekamy się wszelkich kontaktów, relacji z duchami ciemności, nieczystości, relacji z diabłem i demonami. I w imieniu Twoim, Jezu, żądamy, chcemy i nakazujemy, aby odstąpiły od nas duchy pożądliwości, wszelkie nieczystości, duchy okultyzmu, wróżbiarstwa, spirytyzmu, duchy przodków. W imieniu Jezusa łamiemy moc dziedziczności. Panie Jezu, wyznajemy, że jeśli Ty nas wyzwolisz, prawdziwie wolnymi będziemy. Przyjmujemy to uwolnienie. Wyznajemy, Chryste, że Twój autorytet...